Serdecznie was wszystkich, kochani, witam. Powtórzę za Gosią, jak miło widzieć Bożą rodzinę, Boży Kościół. Studenci nam wrócili. Cieszymy się, że jesteście. Studenci i studentki. Cieszymy się, że możemy wielbić Pana razem. Cieszymy się, że możemy przeżywać obecność Jezusa. Bo wiecie, tak naprawdę, tak jak Gosia mówiła, nie chodzi tutaj o ten cały szał komercyjny, który ma miejsce w tym świecie. Nie przykładamy do tego żadnej wagi. Może nie przesadzam żadnej. Nie przykładamy do tego wielkiej wagi. Nie jest to dla nas ważne. Najważniejsze dla nas jest to, aby uwidocznione było to, co Jezus uczynił dla nas w naszym życiu. Aby Jezus żył w naszych sercach. Aby Jezus był Panem naszego życia. Jak to kiedyś powtórzyłem po Heniu Dedo, który pięknie to określił i bardzo mi się to podobało. Kiedy mały chłopiec na zaproszenie, aby przyjął Pana Jezusa Chrystusa, troszkę się zastanowił i powiedział, ale on będzie ze mnie wystawał, bo jest taki duży. I o to chodzi, aby wystawał. Amen. Aby Jezus był na zewnątrz. Żywy, wspaniały, cudowny, nie w jakiejś szopce, nie w jakimś żłobeczku, ale był w naszych sercach jako Pan Panów i Król Królów. Amen. Dlatego nazwałem to krótkie przesłanie Zwycięstwo Prawdy. Zwycięstwo Prawdy. Bo pamiątka narodzenia Pana i nie przykładamy tutaj i nie przekamarzamy się tutaj co do daty i okresu. Z historii wiadomo, że przesunęły się lata, kalendarze się wymieszały i prawdopodobnie to nie był ten czas. To nie było w grudniu, ale dzisiaj wspominamy pamiątkę narodzenia Pana. I tak naprawdę to było narodzenie prawdy. Prawdziwa prawda przyszła na świat. Dlatego, że Jezus jest prawdą jedyną. Jezus jest prawdą doskonałą. Amen? I chciałbym o tym przez chwilę wam powiedzieć. Co niesie za sobą to przesłanie przyjścia prawdy. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, Jan tak wrażliwy na to, co Jezus uczynił, napisał. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jaką ma jedynie Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Prawda przyszła na świat. Jan świadczył o Nim i głośno wołał. Ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Amen. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Pamiątka narodzenia Pańskiego oznacza, że ktoś tam w górze rzeczywiście zatroszczył się o mnie i o ciebie. Niebo widziało, że ja sam nie będę w stanie dostać się tam, gdzie jest Bóg, aby być razem z Nim. Dlatego On sam postanowił przyjść tu, na ziemię. Czyż nie jest to fantastyczne? On sam postanowił przyjść tu, gdzie ja jestem, stał się Synem Człowieczym po to, abym ja miał przywilej stania się Synem Bożym. Jakże jestem wdzięczny za to Jezusowi. Okres świąt, pamiątki urodzin Jezusa zawsze przypomina mi o prawdzie, że prawda jedyna, Jezus z Nazaretu, urodzony w Betlejem judzkim, Boży Syn, Zbawiciel, przyjaciel grzeszników, lekarz, który bezoperacyjnie usuwa chorobę, ten, który niesie prawdziwą wolność, przyszedł na świat dla mnie, aby mnie zbawić. Fantastyczne. Niesamowite. W Ewangelii Jana 8:32 czytamy i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jan 14:6 czytamy: ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prawdą jest Jezus. Jezus jest prawdą doskonałą, jedyną i pewną. I na tym dziś bazujemy. Dlatego dzisiaj wspominamy. Prawda. Co to jest prawda? Prawda jest kręgosłupem zaufania. Kiedy prawda traci na swojej wartości, zaufanie umiera. Bez Jezusa nie jesteśmy w prawdzie. Ojcem wszelkiego kłamstwa jest diabeł. Jezus jest fundamentem prawdy. Wszystko poza Nim jest życiem w zakłamaniu. Powiem to wyraźnie dzisiaj, odważnie powiem to w ten dzień, w którym wspominamy narodzenie Pana. Życie bez Jezusa jest życiem bez życia. Biblia mówi, że ludzie bez Jezusa mają imię, że żyją, mają uszy, a nie słyszą, oczy, a nie widzą, mają serca, a nie czują. Nie ma życia bez Jezusa. Pamiętajmy o tym, wspominając te święta narodzenie Pana. Nie ma życia bez Jezusa. Życie bez Jezusa jest życiem w zakłamaniu. Żyjemy oszukani, żyjemy w kłamstwie. Co to jest kłamstwo? Diabeł jest kłamcą. Czym jest kłamstwo? Jak byśmy go określili? Już Arystoteles powiedział: kłamcy nie wierzymy nawet, gdy mówi prawdę. Chociaż diabeł próbowałby mówić prawdę, nie wiem, czy może. Nie wiem, czy diabeł mówi prawdę, bo jest kłamcą. Nie wierzymy kłamstwu. Życie bez Jezusa jest życiem oszukanym, w zakłamaniu. Diabeł przyszedł sparafrazować życie, stworzyć je na swoje wyobrażenie i wprowadzić ludzkość w zakłamanie. Diabeł zaczął kłamać i oszukiwać już w niebie, kiedy zbuntował się przeciwko Bogu. Thomas Jefferson powiedział takie słowa: ten, kto pozwolił sobie skłamać choćby raz, zrobi to po raz drugi i trzeci. O wiele szybciej będzie robił to ponownie, aż w końcu staje się to jego nawykiem. Potem wielokrotnie dopuszcza się kłamstwa bez zastanowienia, aż w końcu nawet gdy powie prawdę, nikt mu już nie wierzy. Kłamstwo jest paskudne. My chcemy budować na prawdzie. Osoba, która nie trzyma się prawdy, po jakimś czasie straci zaufanie wszystkich swoich przyjaciół. Taki człowiek musi potem nieustannie o nie zabiegać, a czasami nie udaje mu się już tego zaufania odzyskać. Rezygnacja z walki o upadającą prawdę jest główną porażką naszego pokolenia. Może być także porażką Kościoła. Jezus jest prawdą. W Jezusie mamy pełnię prawdy. Jezus jest źródłem prawdy. Biblia ostrzega nas przed upadkiem prawdy. W liście do Tymoteusza napisał Paweł, że w dniach ostatecznych, końcowych nastaną trudne czasy. I tam jest powiedziane, że będzie taki okres, kiedy ludzie będą się uczyć, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Piłat zawołał kiedyś w Ewangelii Jana, o tym czytamy: co to jest prawda? Co to jest prawda? Izajasz lamentował, utyskiwał, może nie utyskiwał, płakał przed Panem i mówił: gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca już nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany. Izajasz także przeżywał to bardzo w swoim wnętrzu, że prawda upada. Apostoł Piotr powiedział tak: wielu też oddających się rozpuście pójdzie w ich ślady i przez nich znieważana będzie bluźnierczo droga prawdy. Ale my nie chcemy tego. Amen. My jesteśmy Kościołem, który pragnie prawdy. I poznacie prawdę, powiedział Pan Jezus, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli. My wiemy, że Jezus jest prawdą i na Nim skupiamy całe nasze życie, budujemy na Nim całe nasze życie. Bez względu na to, co diabeł robi i jak walczy przeciwko prawdzie. Diabeł robi wszystko, aby walczyć przeciwko prawdzie. Moderniści przekręcają prawdę. Antagonistycy zabijają prawdę. Ateiści sprzeczają się o prawdę, a zwodziciele bezustannie zaprzeczają prawdzie. Ale my znamy prawdę. My, ludzie wierzący, wiemy, że Boża miłość przyszła w prawdzie Jezusa Chrystusa, który narodził się dla nas i dał nam nowe życie. Jezus powiedział, ja jestem prawdą i ta prawda przetrwa wszelkie brutalne zamachy, wszelkie tragedie, które się dzieją wokół nas. Powstanie na nowo do życia. Prawda odnowi zaufanie do wiecznego Boga i wyzwala ludzi z wielu grzechów. Amen. Prawda jedyna. A więc chciałbym wam dziś w tym okresie przed świętami, przed wspominaniem Jezusa, który jest prawdą, wskazać na takie trzy myśli, które położył Bóg na moje serce. Po pierwsze, prawda uwalnia człowieka z niewoli poczucia winy. Prawda. Chcę przeczytać klasykę Nowego Testamentu, fantastyczne słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian z 8 rozdziału i przeczytam ten tekst w tłumaczeniu Słowo Życia. Pięknie oddaje to tłumaczenie słowa apostoła Pawła. Teraz więc nie grozi już żadne potępienie tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Amen. Ci, którzy należą do prawdy, ci, którzy spotkali się z Jezusem, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, ci, którzy przyjęli Go do swojego życia, teraz nie grozi już żadne potępienie tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo życiodajne prawo ducha, którym Jezus mnie obdarzył, wyzwoliło mnie z bezradności wobec prawa grzechu i śmierci. Właśnie tę nieskuteczność prawa, wypływającą ze słabości ciała, pokonał Bóg. Posłał On właśnie Syna podobnego do grzesznego człowieka i położył kres panowaniu grzechu. Bóg położył kres panowaniu grzechu w naszym życiu. Jezus przyszedł na świat, narodził się, by uwolnić ludzi, człowieka z poczucia winy, z życia w grzechu. W Ewangelii Łukasza w Słowo Życia tłumaczy tak ten fragment. Jezus pełen mocy Ducha Świętego powrócił do Galilei. Dzięki swym wystąpieniom w synagogach stał się wkrótce sławny w całym regionie i wszyscy ludzie go chwalili. Gdy przybył do rodzinnego Nazaretu, jak zwykle w szabat udał się do synagogi. Podczas nabożeństwa wstał, aby przeczytać tekst z Pisma. Podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzył ją i przeczytał następujący fragment. Oto prawda Chrystusa. Oto prawda o Nim. 18 werset. Duch Pański nade mną wybrał mnie, abym ogłosił ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym obwieścił, że więźniowie odzyskują wolność, niewidomi wzrok, a uciemiężeni doznają uwolnienia od swych nębicieli, że nadszedł czas szczególnej przychylności Pana. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kiedy poznajemy prawdę, to uświadamiamy sobie, że nie mamy już potrzeby prosić o ugodę między tobą a Bogiem. Problem poczucia winy zostaje rozwiązany raz na zawsze na Golgocie, gdzie Jezus oddał życie za ciebie i za mnie. Kiedy czytamy list do Rzymian, możemy go sparafrazować. Ja go tak sparafrazowałem, aby jasno brzmiał i był zrozumiały. Można to powiedzieć tak. Ci, którzy znaleźli się w Chrystusie, nie żyją już dłużej pod czarną chmurą poczucia winy. To jest straszne, żyć cały czas w poczuciu winy. Bóg uwolnił nas z poczucia winy. Teraz działa w ich życiu nowa moc. Duch życia w Chrystusie, jak mocny wiatr, rozwiał tę chmurę i oczyścił atmosferę, uwalniając ciebie i mnie od nieszczęsnego życia pod brutalną tyranią poczucia winy. Poczucie winy nie zostało odsunięte na zasadzie zwolnienie warunkowe. Wiecie, ze zwolnieniem warunkowym jest tak. Ktoś dokonał przestępstwa, zamknęli go w więzieniu i na zwolnieniu warunkowym opuścił więzienie. Ale ciągle ciążyło, czy ciąży na nim piętno skazanego, recydywisty. To po prostu przestaje istnieć w Jezusie Chrystusie, w Jego prawdzie. Bóg zaoferował nam bezwarunkowe przebaczenie. Po prostu zdecydował, że jeśli człowiek przyjdzie do Jezusa i ukorzy się przed Nim, to On z miłości swojej uwalnia go z całego poczucia winy. Kiedy poznajemy prawdę, to uświadamiamy sobie, że Bóg naprawdę uwolnił mnie od więzienia, w którym trzymało mnie poczucie winy. Jestem wolny, ułaskawiony ze strony Boga. Już dłużej nie ciąży nade mną wyrok. To uczyniła prawda. To uczynił Jezus. I ta wolność jest piękna. Wolność w Jezusie. To jest najpiękniejsze życie, jakie możemy mieć. Diabeł chce, abyśmy żyli w zakłamaniu, abyśmy byli oszukani, aby jego kłamstwo było fundamentem naszego życia. A Jezus mówi, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Prawda da wam wolność. Po drugie, prawda uwalnia ludzi od wszelkich pretensji. Wiecie, my mamy powody do tego, aby mieć pretensje do innych za to, co nam zrobiono. Za krzywdy, za różnego rodzaju złe traktowanie. Wiecie, po ludzku, w nas, ludziach, tak cieleśnie, tak fizycznie jest chęć odwetu, zemsty. Ludzie odpowiadają agresją na agresję. W tym świecie to jest normą. Szukają odwetu. Chcą się zemścić, chcą wyrównać rachunki. Ktoś zrobił mi coś źle, a więc ja muszę mu oddać. Ja muszę zrobić mu to samo. Ten świat na tym bazuje, ale my kierujemy się innymi standardami. Jezus nauczał, miłujcie nawet wrogów waszych. Miłujcie nawet wrogów waszych, módlcie się za nich, przebaczajcie. Jezus wprowadził nowy styl życia. Jezus jest prawdą. Nie wystarczy umieć śpiewać prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu. My musimy żyć tą prawdą, którą jest Jezus. W Rzymian 12:9 czytamy, kochajcie, nie udawajcie. Brzydźcie się złem, a lgnijcie do dobrego. To są standardy Jezusa. Kochajcie, nie udawajcie, brzydźcie się złem. Niech zło będzie obrzydzeniem dla was, ale lgnijcie do dobrego. Rzymian 12, od 19 do 21 czytamy. Najdrożsi, nie rewanżujcie się za doznane krzywdy, ale pozostawcie to Bogu. To nie jest łatwe, bo w nas jest ta chęć odwetu, ta chęć odreagowania. Ale Pismo, Boże Słowo mówi nam, że to Pan wymierza wszelką karę. Ja odpłacam za wszystko, mówi Pan. Lecz jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu pić. W ten sposób zawstydzisz go swoim postępowaniem. Nie daj się pokonać przez zło, lecz pokonuj je dobrem. To są standardy prawdy, którą mamy w Chrystusie. Kiedy odkrywam prawdę, kiedy zaczynam żyć prawdą, czyli żyć Jezusem, dowiaduję się, że nie muszę dłużej pełnić roli sędziego, ławy przysięgłych lub prokuratora. Bóg zajmie się tym wszystkim. On jest sędzią sprawiedliwym. Daje nam obietnicę. Powiada najmilsi, nie mścijcie się sami. Pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Wiecie, w tłumaczeniu The Message, to jest taka parafraza podobna do słowa życia naszego w języku polskim. Ten werset brzmi tak. Szukajcie piękna w każdym człowieku. Nie zabiegajcie o swoje. Nie powinniście tego robić. Ja jestem sędzią, mówi Pan. Ja się tym zajmę. Czasami chcemy wchodzić w kompetencje Boga, aby wyrównać rachunki. Wiecie, najlepiej rozwiąże to Pan Bóg. On najlepiej wie, jak dotknąć człowieka, który skrzywdził nas. I wiele razy dotyk jego zaskakuje nas. Bo Bóg nie przychodził po to, by go zabić. Ale wiele razy dotyka go w taki sposób, że ten człowiek nagle odkrywa, korzy się, jest rozbity wewnątrz. Przychodzi sumienie, które go oskarża i powoduje, że wiele razy pokutuje za swoje czyny, pokutuje za to, co zrobił. Nawet zdarzają się przypadki, że wychodzą ludzie i przepraszają za to, co zrobili. Kiedy Bogu pozwalamy, by On tę sprawę osądził. I to jest piękne. I to jest piękno prawdy. To jest piękno zwycięstwa Jezusa. Kiedy Jezus był prowadzony na śmierć, Biblia mówi, że jak baranek głosu swego nie podnosił. On zostawił nam przykład, zostawił nam wzór do naśladowania. Ta ludzka nasza agresja, ta chęć odwetu wiele razy powstaje w nas, ale kiedy Pan dokonuje osądzenia danej sytuacji, to zwycięstwo jest o wiele lepsze niż byłoby nasze. Dlatego trwajmy w prawdzie. I trzecia myśl. Podkreślane to już tu było na tym nabożeństwie wiele razy. Prawda uwolni ludzi od nieopisanego przygnębienia i ponurego nastroju. Powiem parę słów na temat radości i zakończymy. Pewnego dnia uczniowie szli razem drogą po śmierci Jezusa i żywo dyskutowali. Sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich. Na której z grup, to było w quizie, pytanie, podaj sytuacje, w których ludzie nie rozpoznali Jezusa, że był z nimi. Oto jeden z przykładów. Właśnie uczniowie w drodze do Emaus. Jezus szedł z nimi, przyłączył się do nich, oni jednak nie rozpoznali Go. Czy wiecie, że można żyć, Jezus jest obecny, a my Go nie rozpoznajemy? Kilka przykładów jest w Biblii, które mówią o tym, że nie rozpoznano Jezusa. Chociażby wtedy, gdy szedł po wodzie, myśleli, że to zjawa, duch. Jego własni uczniowie się przestraszyli. To był Jezus. O czym tak rozmawiacie? Zapytał. Wtedy ze smutku przystanęli. W Biblii warszawsko-praskiej jest powiedziane, a oni zatrzymali się i byli przy tym smutni. Przygnębienie, smutek jest jak para ciemnych okularów. Już kiedyś o tym mówiłem. Sprawia, że świat wydaje ci się pogrążony w ciemnościach. Kiedy założysz ciemne okulary, to patrzysz przez ciemne szkła. Traci się blask słońca, kolorystykę. Uświadamiamy sobie, że ciemne okulary powodują iluzję. Dlatego mamy wrażenie, że nawet słońce traci swój blask. Gdy w rzeczywistości tak nie jest. Tylko my to tak spostrzegamy, bo mamy założone ciemne okulary. Jakże sprawdza się to w naszym życiu? Mężczyźni, którzy mieli zachmurzone twarze z powodu przygnębienia w drodze do Emaus, byli w rozsypce, ponieważ nie znali prawdy. Nie znali prawdy. Prawda brzmiała, Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. On zwyciężył. Taka była rzeczywistość. Natomiast oni widzieli Go martwym. Widzieli, że wszystko się skończyło, że wszystko stracili, dlatego byli przygnębieni. I wtedy Biblia mówi, otworzył im oczy i rozpoznali Go. Lecz On znikł z ich oczu. Poczęli wtedy mówić do siebie, czyż nie płonęło w nas serce, gdy przemawiał do nas w drodze i wyjaśniał nam pisma. Czy serce nie biło w nas mocniej, gdy podczas drogi rozmawiał z nami i wyjaśniał nam pisma, mówi słowo życia. Kiedy poznali prawdę, odkryli prawdę, ich smutek natychmiast się rozwiał, a jego miejsce zajęła ogromna radość. Prawda uwalnia nas od depresji i rozpaczy. Prawda powoduje, że triumfuje zwycięstwo nad chandrą i zgryzotą i przygnębieniem. Ludzie, którzy żyją w prawdzie, mimo wielu doświadczeń i trudności, nie muszą być przygnębieni, nie muszą żyć chandrą, nie muszą żyć w depresji, bo Pan daje nam radość. Popatrzmy na kilka przykładów, abym nie był gołosłowny i pomodlimy się. W Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, w 2 rozdziale od 8 wiersza czytamy, a w tej krainie pasterze w polu byli, a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający. Jest tutaj mowa o narodzeniu się Jezusa, prawdy radości. Trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich i chwała pańska zewsząd ich olśniła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bój się. Nie bójcie się. Bo co? Co zwiastował anioł? Bo zwiastuję wam radość jaką? Radość wielką. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem kogo? Z udziałem wszystkiego ludu, ciebie i mnie, nas tutaj w Jastrzębiu, nas w Kościele. Jesteśmy udziałowcami tej wielkiej radości, którą przynosi Jezus w swojej prawdzie. Psalmista w swojej wizji życia z Bogiem, w swojej duchowej więzi z Panem, zaczął wypowiadać pewne słowa, które mogą być fundamentem naszego życia, które mogą być podstawą prawdy. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, kochany Kościele. I Duch Święty wlewa do naszego życia to życie, które wnosi Jezus. I oto to życie staje się strumieniem, fontanną, wytryskającą z naszego wnętrza. Ta fontanna jest fontanną szczęścia, życia w prawdzie. Kiedy idziecie do parku, czy spacerujecie po jakimś rynku, czy zauważalne są fontanny? Czy rzuca się w oczy fontanna? Co rzuca się w oczy, gdy ludzie na ciebie patrzą? Czy jest to fontanna życia, radości? Psalmista powiedział tak, Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto nie boimy się, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Pośrodku sztormu, burzy, doświadczeń, jest rzeka, o której mówił Pan Jezus, rzeka Ducha Świętego. Kto przyjdzie i napije się z tej wody, mówi Boże Słowo, z wnętrza Jego, tak brzmi prawda, popłynie rzeka, która rozwesela miasto Boże. Rzeka, która rozwesela nas. Bóg jest w Nim. Bóg jest w tej rzece. Nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Choćby wzburzyły się narody i zachwiały się królestwa. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nasz Bóg. Oto prawda, Kościele. Pamiętacie grody z historii? Warowne grody? Chroniły. W takim grodzie lud czuł się bezpieczny. W Ewangelii Jana czytamy, że kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, był wieczór, uczniowie zgromadzili się razem, choć drzwi były zamknięte z obawy przed przywódcami religijnymi. I Jezus stanął pośrodku nich, powiedział, pokój wam. Wtedy pokazał im ręce i bok. I co się stało? Biblia mówi, że na widok żywego Pana ogarnęła ich radość. Prawda uwalnia ludzi od przygnębienia i ponurego nastroju. Czy ogarnia nas radość na widok Pana? Nie w tym sensie, że widzimy Go fizycznie, ale na obecność Pana, na Jego przychylność. To jest naszą siłą. To jest naszą ostoją. Radość w Bogu jest naszą mocą i ostoją. Kościele, to Duch Święty wlewa radość. To Jego działanie sprawia, że nasze serce bije w nas mocniej, że mamy poczucie prawdziwego szczęścia. Kiedy Nehemiasz, zarządca całej krainy oraz Ezdrasz, kapłan, także lewici, którzy nauczali lud, czytając Słowo Boże, ludzie byli pogrążeni w smutku, gdy było czytane Słowo Pana. Byli przygnębieni, płakali. I wtedy Ezdras czytał, nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość Bogu jest waszą siłą. I wszystko się zmieniło. Nagle uspokoili się ludzie. Czytamy o tym w księdze Nehemiasza. Ludzie uspokoili się o tym. W 8 rozdziale jest cały opis tej historii. Zaczęli jeść posiłek. Zaczęli spożywać pokarm. I zaczęli się radować całym sercem. Zaczęli się weselić przed Bogiem. Wiecie, jaka była reakcja ludu Bożego? Tam jest powiedziane w 11, 12 właściwie wersecie. Dobrze bowiem zrozumieli słowa, które im przeczytano. Dobrze zrozumieli Biblię. Dobrze zrozumieli przekaz. Jeśli dobrze rozumiemy przekaz, to wiemy, że Pan sprawia w naszych wnętrzach prawdziwą radość. W jednym z psalmów czytamy: pozwól nam już z rana żywić się Twoją dobrocią, a będziemy się radować i cieszyć przez wszystkie dni naszego życia. To jest psalm 90, wiersz 14. Pozwól nam już z rana żywić się Twoją dobrocią, a będziemy się radować i cieszyć przez wszystkie dni życia naszego. I radość nam zsyłaj przez dni tyle, przez ile byliśmy w udręce. Pozwól nam cieszyć się przez lata, przez tyle lat, w których znosiliśmy nieszczęście. Psalm 118. Radość i wesele w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana objawia moc swoją. Jan 15. Abym nie był tylko zwiastunem psalmów, ale one mi wystarczają, żeby się radować w Panu. Powiedziałem wam to dlatego, aby moja radość była w was i abyście wy mieli radość zupełną. W innym tłumaczeniu jest powiedziane tak. Powiedziałem wam to dlatego, aby moja radość była w was i aby radość wasza była pełna. Pan Jezus tak mówił. Aby radość twoja była pełna. A Jan w swoim pierwszym liście napisał: piszemy zaś to wszystko, aby nasza radość była pełna. Halleluja. Kościele, jesteśmy skazani na radość. I to nie jest z powodu choinek, światełek, błyskotek, świąt, zakupów. Z powodu szczególnej atmosfery, którą tworzy się wokół nas. Po prostu jesteśmy radośni bezustannie. Mamy prawo cieszyć się w Bogu cały czas, bo Pan jest mocą naszą. Powstańmy. Wznieśmy jedną modlitwę dziękczynną i zakończymy nasze nabożeństwo. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że poznaliśmy prawdę. Że Ty jesteś prawdą. Że cokolwiek dziś mówi świat i cokolwiek akcentuje dziś komercja, reklamy, to Ty jesteś, Panie Jezu, prawdą. To Ty jesteś życiem i to Ty przyszedłeś na ten świat, aby zbawić człowieka z jego grzechu i zabrać z jego życia poczucie winy. To Ty spowodowałeś, że nasze życie nie musi być życiem odwetu, zemsty, agresji, nienawiści, ale może to być życie dobroci, przychylności i miłości. Panie, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam prawdę, poznać prawdę, która nas wyzwoliła. Dziękujemy Ci, że Panie Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem dla każdego z nas. Panie Jezu, dziękujemy Ci także, że prawda nas wyzwala z wszelkiego przygnębienia, chandry i udręki, która dotyka naszego życia tutaj na tej ziemi. Że przychodzi prawdziwa radość, którą daje Duch Święty. Radość wielka, która przychodzi od Boga, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, Panie, chcemy się w Tobie radować. Chcemy się radować każdego dnia. Kiedy budzimy się rano, Ty pragniesz objawiać nam swoją dobroć. I Panie, w tej dobroci chcemy widzieć, jak wielkimś Ty, jak piękny jesteś, jak cudowny jesteś, jak bardzo nam jesteś przychylny, jak wieloma błogosławieństwami nas już obdarowałeś. Dziękujemy Ci za to, Panie. Tak, pragniemy myśleć w ten okresie pamiątki narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Tak chcemy Go widzieć. I nigdy nie chcemy stracić Go sprzed naszych oczu. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Bóg jest dobry. Zostańcie z Panem Bogiem. Życzę wam wspaniałych czasów okresu świątecznego.